No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. To jest bodajże chyba pierwszy odcinek lipcowy, czyli taki trochę wakacyjny, ale temat oczywiście nie będzie zbyt wakacyjny, jak to zazwyczaj w historiach potłuczonych. Kochani, posłuchajcie proszę kilku komentarzy, które ostatnio pod ostatnim odcinkiem napisaliście. Prawdopodobnie Ania, bo tak wynika z tej dziwnej małpy, które teraz tam na YouTubie są. Ania pisze tak, odnośnie ostatniej historii. Piękna historia, niezwykle trudna, ale też wspaniała. Jestem w tym momencie, gdy duchowo trochę obojętnieję, odchodzę, nie mam czasu. Ale Twoje słowa rozpaliły we mnie na nowo tęsknotę za Bogiem, za dostrzeganiem Jego obecności w moim życiu i za chęcią bycia z Nim i dla Niego. Dziękuję Ci bardzo i błogosławię. Aniu, nie można usłyszeć piękniejszych słów. Jeżeli w wyniku jakiegokolwiek gadania, jakichkolwiek opowiedzianych historii rozpala się w tobie na nowo tęsknota za Bogiem, wszystko, co miało być osiągnięte, jest osiągnięte. Dziękuję ci, Aniu, za tą wiadomość. Saga Simon, czyli może Aga, a może Szymon, nie wiem, kto tam pisze. Następujący komentarz. Ja słucham dzisiaj na uspokojenie. Doprowadzono mnie dzisiaj na granicę szewskiej pasji, ale staram się wyciszyć przy głosie ojca. Historia się kończy, a ja już nie mam ochoty krzyczeć i wrzeszczeć. Jeszcze kilka głębokich wdechów i może dam radę wrócić do równowagi. Trzymajcie się ciepło, Grażynka, czyli ani Aga, ani Szymon. Kochani, kochana Grażynko, fajnie, jeżeli tylko rzeczywiście ostudziła się twoja złość, to bardzo dobrze. Ale czytam ten komentarz i zwróciło moją uwagę, w sensie znam to oczywiście od dawna, ale nie wiem skąd się to wzięło. Skąd się wzięła ta szewska pasja, to jest ciekawe. Że co, szewcy mają jakąś specjalną pasję, jakiś specjalny, nie wiem, temperaturę? Ciekawe, nie? Skąd się, jak ktoś wie, niech napisze w komentarzu, skąd się wzięła szewska pasja. Vincent, król przestworzy. Okej, okay. Pisze następujący komentarz. Mam 11 lat. Słucham codziennie przed snem z mamą. Wczoraj mój 7-letni brat beczał z innego pokoju. Mamo, mamo, czemu nie przychodzisz, tylko słuchasz ciągle tego szaszłyka? Okej. Okay. Serdecznie cię, Vincencie, o ile to jest twoje imię, nie mam pojęcia. Serdecznie cię pozdrawiam. Kurczę, że w wieku 11 lat ty słuchasz szaszłyka, to w ogóle super. A mamo, pamiętaj zawsze synek pierwszy przed szaszłykiem, żeby nigdy nie było inaczej. Kasia z kolei pisze tak. A ja dzisiaj, przez zupełny przypadek, trafiłam z historią potłuczoną na plażę naturystów. Zupełnie nieświadoma, że takowa się znajduje pod mostem południowym w Warszawie. Kasiu, gdzie to jest? Proszę mnie to zaznaczyć na mapie, idę zobaczyć. W ogóle, o dziwo, nie wiedziałem, że coś takiego w Warszawie jest. Mam nadzieję zresztą, że to jakiś tylko, nie wiem, taka chwilówka. Bo na stałe to w ogóle o matko. Nie róbcie takich rzeczy. I kochani, ostatni komentarz od Moniki. Może niech każdy napisze pod swoim komentarzem tylko swoje imię, żeby ojcu Adamowi lepiej było się do nas odnieść. Mi też się nie podobają te nowe YouTube'owe małpy. Monika. No więc właśnie, koniec. Zauważyliście, YouTube od jakiegoś czasu pozmieniał te niki, w sensie, że nie ma ników, tylko są tam takie małpy. Oni to dołożyli przy wszystkich kontach, jak ktoś tam ma zweryfikowane, no to ma jakieś takie lepsiejsze, w sensie bardziej ogarnięte, a inni mają z tymi cyframi, liczbami i tak dalej, dziwnie. To pewnie jest po to, żeby łatwiej było pewnie wyszukiwać, przypuszczam, jakieś tam rzeczy. Ale głupio to strasznie wygląda i rzeczywiście nie wiadomo, z kim się gada. Więc jak możecie, to tak jak Monika napisała, napiszcie swoje imiona pod komentarzem, wtedy będzie łatwiej to szczaić. Kochani, no to by było chyba tyle, jeśli chodzi o komentarze. Zapraszam zaraz na historię, ale najpierw czołówka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Adamie, co mu żona, kochanka przyprowadziła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo, bardzo serdecznie we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię, którą dzisiaj dostaliśmy od Adama. Posłuchajcie proszę, co to za historia. Witam ojca Adama. Chciałem ojcu opisać, jak można wielokrotnie umrzeć, żyjąc w ciągłej ambiwalencji i konsternacji. Od razu zaznaczam, że wszelkie imiona zostały zmienione i że ja nie jestem idealnym mężem, mam wady, ale chcę opisać, co mnie spotkało i jak ja to widziałem i odczuwałem. Jestem Adam, mąż Klaudii i tatuś Mikołajka. Po ślubie zamieszkaliśmy razem w wynajmowanym mieszkaniu, 34 metry kwadratowe, pokój i kuchnia. Chwilę później moja żona zaszła w ciążę i po 9 miesiącach pojawił się nasz synek. Początki rodzicielstwa były ciężkie. Synek nie chciał jeść, żona wykończona spała mocno, więc ja wstawałem do synka w nocy i rano na przewijanie i karmienie. Potem, taki wykończony, jechałem pociągiem do pracy, a po pracy wracałem stęskniony za żoną i dzieckiem. Wydawało się, że czym synek starszy, tym będzie łatwiej, ale rozpoczęła się pandemia COVID. Zostałem przeniesiony na pracę zdalną, więc pracowałem w kuchni wśród butelek, kubków i talerzy. Początkowo bardzo cieszyłem się tym, że mogę być razem z żoną i pomagać jej nad wciąż bardzo wymagającym rocznym już dzieckiem. Żona mogła sobie dospać w tygodniu, bo ja wstając do pracy mogłem jednocześnie zająć się też dzieckiem. Tylko że żona zaczynała dosypiać coraz dłużej. Dochodziło do tego, że spała w sumie do południa. Ja miałem bardzo ważne spotkania z pracodawcą, musiałem więc zamykać płaczące dziecko w jednym pokoju wraz z śpiącą żoną. Jednym uchem słuchać wykładu od pracodawcy, drugim uchem słuchać płaczu dziecka, a w środku wyłem wręcz, że muszę tak robić. Byłem jednocześnie w pracy i w domu, a tym samym w sumie to byłem nigdzie. Wieczorami, jak dziecko już spało, często robiłem kolację dla mnie i dla żony. Jedliśmy, trochę porozmawialiśmy. Ale po jakimś czasie miałem w sumie żony dość. Mam mnóstwo zainteresowań, to też się nie nudziłem. Siedziałem naprzeciw żony i oboje spędzaliśmy czas przed komputerami. Nigdy nie ukrywałem przed żoną, co robię, ale moja żona bardzo nie lubiła, kiedy zaglądałem jej w ekran. Uznałem, okej, masz prawo do prywatności w małżeństwie, więc nie nalegałem, ale nie podobało mi się to. Kryzys małżeński był bliski. Adam powiedziałbym, że kryzys małżeński już dawno się wydarzył, ale okej. Tak minął rok. Pod koniec roku, przed Bożym Narodzeniem, właścicielka mieszkania, której wynajmowaliśmy, oznajmiła nam, że chce sprzedać to mieszkanie dość szybko, bo zależy jej, aby sprzedać mieszkanie, gdy ceny są jeszcze dla niej opłacalne. A ponieważ sama wykończyła właśnie swój dom, gotówka była jej potrzebna. Siedzieliśmy z żoną po nocach, przeglądając nierealistyczne ceny mieszkań, domów i działek budowlanych na wszelkich możliwych portalach. Mizerny plan pomieszkania 3 lata na wynajmie i odłożenia na coś swojego uległ w gruzach przez COVID, inflację i zwrot całej tej sytuacji z wynajmem. W końcu znalazłem prawdziwą okazję. Mieszkanie dosłownie parę ulic dalej, świetnej lokalizacji i naprawdę niskiej cenie. Pożyczyliśmy od kogo się dało z rodziny pieniądze i z własnym funduszem kupiliśmy to mieszkanie. Pracy nad remontem było tam bardzo dużo. Krew, pot i łzy wylałem w tym mieszkaniu, próbując samodzielnie wyremontować. Ostatecznie znajomy zajmujący się budowlanką dokończył za mnie, bo na granicy polsko-białoruskiej zaczynało się robić niebezpiecznie i w obawie przed wojną chciałem jak najszybciej zapewnić żonie i dziecku wykończone mieszkanie. Tak minął kolejny rok. W końcu mogliśmy, lub bardziej byliśmy już zmuszeni, przeprowadzić się do nowego, pachnącego świeżością mieszkania. Na początku bez mebli, na dmuchanym materacu, no ale na swoim. Czułem niezwykłą więź do żony i miałem wrażenie, że nasza miłość kwitnie od nowa. Potrafiłem tak bez okazji kupić żonie kwiaty, tak po prostu z miłości, radości, że jest. Ale po jakimś czasie żona znów zaczęła spać długo, a ja zostawałem sam z dzieckiem w pracy na home office, w super pozycji między pracą a domem. Jak się później okazało, żona miała po prostu depresję, ale wtedy ja jeszcze o tym nie wiedziałem. Byłem już bardzo zmęczony. W nocy wstawanie do synka, rano jak zombie karmienie dziecka, które nie chce jeść, przeplatane z komputerem w pracy i hektolitrami kawy, a później napojów energetycznych. W ciągu dnia jakoś z żoną mogłem współpracować, ale ranki i wieczory były mało sympatyczne. Któregoś dnia żona zapytała mnie, czy może sama jechać na koncert do Poznania. Grał tam jeden z jej ulubionych zespołów. Zgodziłem się bez wahania, ponieważ ufałem żonie bezgranicznie, a czułem, że żonie jest źle w domu i pomyślałem, że taki wyjazd może ją trochę ożywi. Ponieważ ja sam byłem zbyt wykończony, by gdzieś pojechać wspólnie, taki wyjazd dla żony mógł wyjść na zdrowie. Zawiozłem żonę na dworzec kolejowy, dałem buziaka i żona pojechała. Żona miała nocować w Poznaniu, bo to jednak dosyć daleko od nas. Zająłem się dzieckiem, domem, upiekłem nawet ciasto z tęsknoty za żoną. Jakiś czas później miałem ciężką noc. Odebrałem jakby głos od Boga, żebym zobaczył, co się dzieje na telefonie żony. Wiem, jak dziwnie to brzmi, bo Bóg nie przemawia do ludzi, zwłaszcza tak absurdalne rzeczy, ale czułem to, jakby te słowa po prostu wlewały się do mojej głowy. Kochany, to po prostu były twoje obawy. Wziąłem więc telefon żony i to, co zobaczyłem, sprawiło, że umarłem. Od tego momentu nie jestem już sobą. Zaszły we mnie ogromne zmiany. Okazało się, że żona pisała z niejakim Robertem, śmieszkowali sobie i umówili się na miesięczny wyjazd do Grecji. Mieli nawet kupione już bilety na samolot, a koncert, na który pojechała wtedy żona, to pojechała spotkać się z Robertem, żeby uprawiać seks. Ukochana osoba zadała najgorszy możliwy cios. To zmieniło mnie nie do poznania. Powiedziałem sobie: dobrze, Boże, rozumiem, że jestem złym mężem. Widzę pole do poprawy, wybaczę żonie i naprawimy nasze małżeństwo i uratujemy piękną rodzinę. Choć w głębi duszy nie czuję się aż tak złym mężem, żeby zasłużyć na aż taką karę. A jakby tego było mało, żona wyznała koleżance, że śpi tak długo, bo po prostu nie chce zajmować się dzieckiem, chociaż psychiatra stwierdził depresję i tak. Powiedziałem żonie, że wiem o zdradzie. Żona popłakała się i powiedziała, że chce naprawiać. Obejrzeliśmy wszystkie rady ojca Szustaka, jak poradzić sobie po zdradzie. Żona obiecała porzucić znajomość z kochankiem, bo przecież to był pierwszy krok do rozpoczęcia poprawy. Pojechaliśmy na rekolekcję dla małżeństw, gdzie wyjaśniliśmy sobie wzajemnie nasze potrzeby, oczekiwania i uczucia. Wybaczyłem żonie, bo uznałem, że jestem złym mężem. Natychmiast przeszedłem do refleksji nad sobą i zabrałem żonę na koncert jej innego ulubionego zespołu. Byliśmy też na wycieczce w spa, oglądaliśmy wieczorami filmy, rozmawialiśmy i graliśmy wspólnie na komputerze. Czułem jednak, że zdrada nie została przerobiona. Ilekroć wracałem do tematu, żona uważała, że marudzę. Jestem nieprzyjemny, że nie chcę o tym rozmawiać. Żona chodziła wtedy na terapię do psychologa. Byłem bardzo nieufny wobec żony i nie byłem pewny, czy faktycznie tam chodzi. Żona nie zgodziła się, bym brał udział w tej terapii, a w recepcji poradni powiedzieli mi, że żona nie udzieliła mi uprawnień do otrzymywania jakichkolwiek informacji, nawet tego, czy w danym dniu żona faktycznie ma terapię, czy nie. Pewnego dnia żona mówi, że jedzie na terapię. Szczerze mówiąc, nie uwierzyłem. Pojechała, nie wracała długo, zadzwoniłem, no i wziąłem ją pod włos, że na pewno jest z kochankiem. I co się okazało? No była. Miałem rację. Znowu się umówili na seks i spędzanie czasu. Wybuchłem krzykiem, byłem wściekły, bo tym razem naprawdę się odmieniłem. Kazałem jej wracać do domu, bo tu jest syn. I kazałem jej kochankowi, jeśli ma jaja, przyjechać też. Przyjechali po 5 godzinach. Chociaż byli 30 kilometrów ode mnie, więc to się tak długo nie jedzie, no ale przyjechali. Byłem opanowany i spokojny. Żona z kochankiem weszli do mieszkania, a ja pytam tego Roberta, czy widzi, że niszczy rodzinę. Synek akurat jeszcze nie spał i wspinał się właśnie na mnie. Żona oznajmiła przy dziecku, że odchodzi z kochankiem. Umarłem ponownie jeszcze bardziej. Drugiego dnia żona dzwoni do mnie, że przemyślała sprawę i że do mnie wraca. Przyjechała znów z kochankiem. Obiecali mi, że nie będą się już kontaktować, a żona, pamiętam to do dziś, przez zaciśnięte zęby, powiedziała, że mnie kocha. Powiedziałem żonie, że ja jej nie wybaczam, że jak chce ratować to małżeństwo, to niech ona się stara i wymyśla, bo ilekroć podsyłałem jej materiały ojca Szustaka, twierdziła, że to są metody, które mi pomagają, a nie jej, że ona to musi zrobić po swojemu, to niech robi. A najciekawiej, w tej nieciekawej atmosferze, mijał rok. W tym czasie żona wielokrotnie powracała do kontaktów telefonicznych z kochankiem, pomimo że za każdym razem obiecywała, że tego nie będzie robić. Rok akceptowałem to, że żona ukrywa przede mną kontakty z Robertem. Żona myślała, że jak zablokuje telefon hasłem, to powstrzyma to hakera przed dostępem. Wiedziałem, że za każdym razem, kiedy żona mi kłamie, za każdym razem żona obiecywała, że nie będzie się kontaktować, no i tak się kontaktowała. Żona mówi, że chce ratować rodzinę, a czynami robi coś kompletnie odwrotnego. Zaczynały się awantury, zaczynaliśmy sobie robić na złość. Kwitnąca we mnie myśl o rozwodzie powoli wydawała swój kwiat. W końcu podjąłem decyzję o rozwodzie. Skontaktowałem się z adwokatem, zapłaciłem, wydając wszelkie możliwe oszczędności na wakacje w celu rozwodu. Żona dostała pozew rozwodowy. Nagle jakby obudzona ze snu mówi mi, że teraz jest najlepszy czas na naprawę małżeństwa, bo ona czuje się już lepiej z depresją i że myśli już bardziej świadomie. Napisała odwołanie, obiecała, że zerwała kontakty z kochankiem i co się okazało? Nadal utrzymuję z nim kontakt. Umarłem doszczętnie. Najbardziej szkoda mi Mikołajka. Bardzo mądry i kochany synek, w dniu jak podjąłem decyzję o rozwodzie i podpisałem umowę z adwokatem, powiedział mi po czytaniu bajeczki przed snem, że kocha tatę i mamę bardzo i lubi, jak jesteśmy razem. Nie mam pojęcia, skąd on wiedział. Płakałem później jak bubr. Czułem, że to jedyne rozwiązanie tego nieudanego małżeństwa, ale zarazem czułem, że psuję rodzinę dziecku. Umarłem doszczętnie do kwadratu. W tym miejscu jestem teraz. Kompletnie nic nie wiem. Wszystkie możliwości wydają się być złe. Podpowiedzi od kogokolwiek i od Boga żadnej. Czekam na termin rozprawy sądowej, ale powoli oswajam się z myślą, że jak przebrnę przez to wszystko, to może będę silniejszym człowiekiem. Podstawą małżeństwa jest wierność, której moja żona nie potrafi mi dać. Zresztą nawet jakby żona teraz naprawdę zechciała naprawiać, to mi już nie zależy na budowaniu relacji po czymś takim. Nie mogę oszukiwać samego siebie. Na zakończenie zaznaczam dla obiektywizmu, że ja nie jestem idealnym człowiekiem. Lubię pochłonąć się pasją do licznych hobby. Potrafiłem nie wysłuchać żony, zwłaszcza przed okresem, gdy żona najwięcej marudziła. Jest jeszcze dużo szczegółów, które można by tu pewnie dopisać, ale chyba ojcu nie chciałoby się tego czytać, bo i tak wyszedł tekst już dosyć obszerny. Pozdrawiam wszystkich, Adam. PS. Przepraszam za błędy językowe. Jestem inżynierem, nie pisarzem. Drogi Adamie, chociaż oczywiście no pewnie masz inaczej na imię. Drogi Adamie, a w sumie nawet chyba wiem, jak masz na imię, bo no właśnie, bo były maile, tak? Więc może wiem, chociaż to w sumie nieistotne, tak naprawdę. Drogi Adamie, dziękuję Ci za Twoją historię. Trudno mi sobie wyobrazić, co przeżywasz. Trudno mi sobie wyobrazić, jakie to musi być trudne. Tutaj nie ma żadnych łatwych odpowiedzi. Oczywiście jest kilka rzeczy, które wydają się, jak to nazwać, oczywiste. To są rzeczy, o których Wam mówiłem już wielokrotnie. Kochani, nie ma czegoś takiego jak miłość, której się nie buduje. Nie ma czegoś takiego jak to, że kochamy się, to znaczy, że to mamy. No nie, od samego początku, jak widać, tutaj jest jakiś brak komunikacji. Ja, broń Boże, teraz nie oceniam, bo to nie moja rola i też nie jestem w stanie tego zrobić. Po tym tekście, że tak powiem, kto to zawinił, bo pewnie zawiniliście obydwoje. Bo to jest trochę tak, mam takie wrażenie, że po prostu ludzie się kochają, ludzie się pobierają, potem żyją i po prostu tak przyjmują sytuacje, które się dzieją. Nawet jeżeli one są jakoś niepokojące, nawet jeżeli coś się dzieje nie tak z drugą stroną, nawet jeżeli mnie jest niekomfortowo z czymś, to po prostu przyjmujemy, że tak ma być, ewentualnie tylko oczekujemy, że ktoś będzie myślał czy postępował tak, jak my chcemy, ale nie rozmawiamy. Zobaczcie, od początku, kiedy zaczęło się to chociażby spanie, tak, żony Adama, bardzo możliwe, że oczywiście to nie była tylko kwestia, chociaż tak jak powiedziała tej przyjaciółce, że ona śpi po to, żeby się dzieckiem zajmować, ale to jest może jakaś depresja poporodowa, to jest może jakaś depresja w ogóle. Tu natychmiast powinno się pojawić, gadajmy o tym, poszukajmy terapii od samego początku. Tak, jak widzę, że tu potem się oczywiście pojawiła terapia. Ale kochani, to jest tak, że dobre życie da się układać tylko wtedy, kiedy na bieżąco gada się o wszystkich trudnych momentach, o wszystkich problemach. Tutaj mamy jakiś przypadek, tak? No takie mam wrażenie. Oczywiście trudno mi oceniać, kiedy kogoś nie znam. I to nie chodzi o ocenę, tylko chodzi o to, co widzę, tak? O jakąś niedojrzałość ze strony żony Adama. Jakby nieumiejętność wierności jest oznaką niedojrzałości, nie? Oczywiście, tak jak pisze Adam, to na pewno jest po dwóch stronach sprawa. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie gdzieś tam zawaliła żona Adama. Oczywiście potem tak, no podjęła takie, a nie inne wybory i to nie ma się co oszukiwać. Proszę wybaczyć, ale no, kiedy żona mówi w obecności dziecka do męża, że odchodzi z kochankiem, w ogóle ja sobie nie potrafię wyobrazić tej sytuacji, nie? Kiedy ten kochanek, ja bym tego gościa zabił przecież. Podziwiam cię w ogóle, Adam, że byłeś taki opanowany. Ja bym mu po prostu nogi wyrwał z tyłka i wsadził nie powiem gdzie. W sumie właśnie powiedziałem. Więc podziwiam to w ogóle. W ogóle to są tam jakieś takie niepojęte sytuacje tego typu właśnie, takie, jakieś takie konfrontacje, gdzie jak ja sobie pomyślę, że miałbym kogoś, kogo kocham nieskończenie, tak? Jak po prostu żonę. I ona by mi przyprowadziła do domu kochankę. Ja rozumiem, że Adam o to prosił oczywiście, jeżeli ma jaja, nie? jakby to są dla mnie niepojęte sytuacje w ogóle. Niepojęte. Wiem, że to się często dzieje. A to jest niepojęte, jak my potrafimy się ranić nawzajem, nie? A natomiast z jednej strony, ja oczywiście trochę rozumiem to, co mówisz, tak? Że nie masz już siły, że nawet gdyby żona chciała, to, no to trudno to robić, nie? I oczywiście, że może być tak, że w wyniku wielokrotnie powtarzanego jakby, no właśnie, zdradzania, wielokrotnie obiecywanej poprawy, która nic nie wnosi, ja rozumiem, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość. Natomiast jeżeli wasze małżeństwo jest prawdziwe, jeżeli ty kochasz swoją żonę, rozumiem, że teraz już to jest pewnie bardzo trudne, to powinieneś dać taką szansę, ale nie szansę w sensie jakby kolejne, wiesz, kolejne puste obietnice. Tylko to jest tak, jak wam wielokrotnie mówiłem, z różnego rodzaju dawaniem szans, jakby na czym one polegają. Druga osoba musi pokazać konkrety. Tak, nie powinieneś w żaden sposób pozwolić jej wrócić, dopóki ona nie podejmie konkretnych rzeczy. Czyli nie podejmie rzeczywiście konkretnej pracy nad sobą, nie podejmie razem z tobą terapii, nie podejmie totalnej transparentności. Zauważcie tutaj, od razu było widać, że z tego nic nie będzie. W tym momencie, Adam, kiedy żona nie daje ci dostępu do informacji o jej terapii, tak? Ja nie mówię, że masz wiedzieć wszystko, ale jakby kiedy nie jesteś traktowany jako ktoś godny zaufania, kiedy nie masz dostępu do jej, no właśnie, mimo zdrady, do, nie mówię jakiejś kontroli, bo to nie o to chodzi, bo jakby odzyskanie zaufania polega też na tym, że nie wszystko trzeba kontrolować, nie? Ale samo to, że ciągle są pewne tajemnice, to już wskazuje na to, że tam się nie dokonuje jakaś praca, nie? Osoba, która zdradziła i która rzeczywiście chce naprawić, powinna wiedzieć, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką ma do zrobienia, to jest całkowita transparentność. Że jakiekolwiek tajemnice, jakiekolwiek zamknięcia przed drugą stroną po prostu dają pożywkę temu, co się wydarzyło wcześniej. I jasne, że po latach takiego naprawiania musi być już pewna doza zaufania, gdzie nie musimy sobie pewnych rzeczy mówić, że ufamy sobie na nowo. Ale na początku takiej naprawy zawsze musi być stuprocentowa transparentność. Bez takiej transparentności nie ma mowy na nic. Jakby nie ma mowy na to, nie? Zobaczcie, tutaj tak samo, mimo tak, że poszły papiery rozwodowe, poszły obietnice, że w związku z tym ja napiszę odwołanie, nadal z nim utrzymuję kontakt. Nie, no, tak się nie da. Tylko gdyby twoja żona rzeczywiście pokazała tą pracę, nie przez 2 tygodnie, nie? Tylko rzeczywiście przez dłuższy czas, dała ci dostęp do siebie. Wy potrzebujecie wspólnej terapii i tak dalej. Czy ona jest na to gotowa? Nie wiem, Adam. Nie wiem, naprawdę nie wiem. I może być tak, że nie jest. I rzeczywiście, że i nie jest, to niewiele da się naprawić. Pozostaje ci czekanie. Kochani, wiem, że to, co teraz powiem, to jest bardzo trudna rzecz, nie? Ale no właśnie na tym polega miłość, kochani. My to mówimy sobie w sakramencie małżeństwa, w sensie wy to mówicie w sakramencie małżeństwa, ja to mówię u mnie w moich ślubach, nie? Że jakkolwiek będzie, to ja będę kochał, nawet jeżeli to mnie będzie zabijać. I to nie oznacza oczywiście zgodę na to, że ktoś może robić zło. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie w tym rzecz. Nie, Adam, broń Boże, nie wolno ci się zgadzać na to, żeby jednocześnie być twoją żoną i pozwalać jej być tym kochankiem. Oczywiście, że nie. Jeżeli ona chce z nim być, to niech do niego idzie, jakby wtedy, broń Boże, jakby nie powinieneś trwać w tym, nie? Jakby nie, trzeba też mieć swoją godność i nie pozwalać się ranić, nie? Natomiast jednocześnie, no właśnie, taka jakaś nadludzka nadzieja, nadludzka cierpliwość, że ktoś w pewnym momencie podejmie rzeczywiście taką pracę. Może tak być, że jej nie podejmie. Ale na tym trochę polega miłość, że to jest takie czekanie na kogoś. Zobaczcie, kochani, Pan Bóg nas tak kocha, że nawet jak od Niego bardzo daleko odchodzimy, On nie przestaje czekać. To nie jest tak, że Pan Bóg mówi, słuchaj, to już dajmy sobie spokój, już do Ciebie nie wrócę. Tak, jakby Pan Bóg pozwala odejść i to jest jasne, nie? Pan Bóg też nie trzyma na siłę. Ale On jest, On czeka. Adamie, bardzo trudna jest Twoja sytuacja, w której teraz jesteś. Rozumiem tą śmierć, która ci się wydarzyła wielokrotnie, nie? I tylko wtedy, kiedy twoja żona rzeczywiście będzie chciała podjąć taką naprawę, ale tak naprawdę, naprawdę, nie? I nie w tym sensie, że ci to obieca, tylko zobaczysz konkrety. Tylko wtedy da się cokolwiek zrobić. Kochani, transparentność to jest podstawa po zdradzie. Po zdradzie początkiem jest pokazanie, że naprawdę nie mam tajemnic, że naprawdę tamto zostało zostawione i że ty możesz to zobaczyć we mnie. Brak tej transparentności absolutnie uniemożliwia jakiekolwiek zrobienie czegoś do przodu, jakiekolwiek kroku do przodu. Adam, modlę się za was. Modlę się za ciebie, za twojego syna, za waszego syna. Modlę się za twoją żonę, która gdzieś się pogubiła, która z jakiejś, nie wiem, niedojrzałości, tęsknoty, nie wiem, nie mam pojęcia czego, nie znam jej oczywiście, broń Boże, w życiu bym nie chciał jej osądzić, nie. Pan Bóg zna jej serce i... Może gdybym posłuchał też jej historii, zobaczyłbym, co się wydarzyło. Nie po to oczywiście, żeby, wiecie, usprawiedliwiać, tylko nie zdrada jest zdradą i to jest jasne. Ja nie próbuję powiedzieć, że nie jest. Tylko każdy ma w sercu różne swoje bóle, różne swoje żale, różne swoje niespełnienia, tęsknoty i kiedy o nich nie rozmawiamy. Kiedy, no właśnie, zobacz, tam pojechaliście w pewnym momencie na rekolekcję. To super w ogóle. Tylko to potem się powinno przerodzić w stałą terapię, gdzie uczycie się siebie, uczycie się na nowo otwierać i tak dalej. Takie krótkie strzały dają na chwilę wytchnienia, dają taki moment, tak jak ta, myślałeś, ta ucieczka na ten koncert, nie? Takie rzeczy, kochani, nic nie zmieniają. To są takie krótkie strzały, które nie dają realnej zmiany. Tu potrzeba konkretnej roboty, konkretnej otwartości, konkretnej pracy, konkretnej terapii, konkretnej transparentności. Nie, takiego bardzo jasnego pokazania, na czym polega ta praca naprawcza. Inaczej po prostu się nie da. Kochani, tyle. Smutna ta historia, ale wierzę, że w takich historiach jest Pan Bóg. Ja tam głęboko wierzę w to, że Pan Bóg jest z tobą i Pan Bóg cię w tym poprowadzi. Zobaczysz. On z tego jeszcze wyprowadzi jakieś dobro. Jakie? Nie mam pojęcia. Pan Bóg to wie. Pan Bóg to wie naprawdę. Jeżeli tylko zaufasz Panu Bogu, On cię w tym, Adam, poprowadzi. Kochani, to by było chyba tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo Was ciskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach. Wszystkiego dobrego z Bogiem, miejcie się pięknie.